trudne sprawy. Audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia.
Podzielone i skłócone grupy społeczne, narody czy wspólnoty religijne skazane są na samowyniszczenie i wymarcie. Od zawsze jedność będąca owocem wzajemnego szacunku, zgody, solidarności i miłości dawała ludziom głębokie poczucie stabilizacji i szczęścia. Jednak wbrew temu także Polacy dzisiaj wydają się być mocno podzieleni. Czy Kościół, którego siłą ma być jedność, jest w stanie nas na nowo zespolić i zjednoczyć? W trudnych sprawach wita Państwa ksiądz Jerzy Babiak, także Kacper Słowik.
Dobry wieczór.
Karolina Matusewicz.
Dobry wieczór.
Czyli Grupa Radiowa Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Pozostańcie razem z nami. Maja Ostaszewska, znana polska aktorka, powie: żyjemy w jednym kraju jak dwa kompletnie różne narody. Różnią nas partie, różni katastrofa smoleńska, uchodźcy, usuwanie drzew i wiele innych spraw. A święty Jan Paweł II zaznaczał: naród, jeśli ma być wewnętrznie zjednoczony, jeśli ma stanowić spoistą jedność, potrzebuje sprawiedliwości i miłości. To Chrystus jest orędownikiem jedności, sprawiedliwości i miłości. Czy zatem jedność członków Kościoła, czy nasza jedność może wpłynąć na odrodzenie i przywrócenie jedności wśród Polaków? Chcemy dzisiaj podjąć ten niełatwy temat. Zapraszamy do pozostania i słuchania audycji Trudne Sprawy w Radio Rodzina. Naszymi ekspertami będzie ojciec Maciej Zięba, znany dominikanin, jak i pan doktor habilitowany Robert Kozyrski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zapraszamy do telefonowania do Radia Rodzina, a także do pisania swoich komentarzy na naszym Facebooku w Trudnych Sprawach. Audycja Trudne Sprawy. Dzisiaj temat: czy jedność Polski zależy od jedności Kościoła? Posłuchajmy pierwszego utworu. Zespół Perfekt, Wyspa, Drzewozamek. Zbudowałem sobie na wysokiej skale niebosiężny zamek. W słońcu lśnił wspaniale. W zamek ten włożyłem wszystkie oszczędności, by się czuć bezpiecznym do późnej starości. Lecz mój czujny wróg rył jak szczur, wsypał proch do kilku dziur. Przyszła noc, odpalił wtedy ląd.
A w parku po dziewczynie wyspa mi została. 10 kroków długa, z miastu była cała. Przywoziłem ziemię, podkradaną z pola. Chciałem ją ożywić, przecież była moja. Wreszcie siałem trawę, bardzo wczesną wiosną. Odtąd po mej wyspie mogło chodzić boso. Posadziłem kwiaty wyspie dla ozdoby. Przywoziłem z domu wiadra słodkiej wody. Aż tu wielki gran wywiedzony ziemię snył. Nagły skok wód wyspa snył, znak jego
czego się tknę. Ruch i pył obraca się. Nie wiem sam, gdzie miejsce dla mnie jest. I tak wszystko, do czego się tknę. Ruch i śmierć obraca się. Nie wiem sam, gdzie miejsce dla mnie.
Słuchają Państwo audycji Trudne Sprawy. Dzisiaj temat, czy jedność Polski zależy od jedności Kościoła. Czy zgadzamy się z tymi słowami? Żyjemy w jednym kraju, jak dwa kompletnie różne narody? Karolina.
Wydaje mi się, że da się zauważyć taki podział w naszym społeczeństwie, że ludzie tak radykalnie się dzielą na czarnych i białych, na prawicę, lewicę, i ten podział się tak dosyć mocno radykalizuje w tych poglądach, że jest właśnie ktoś albo czarny, albo biały i nic pośrodku.
Z jednej strony możemy powiedzieć, że to chyba normalne, że te różnice narodowe istnieją i funkcjonują, bo kiedy sięgniemy pamięcią do lat panującego komunizmu w Polsce, to też byliśmy bardzo poróżnieni. Ale dzisiaj ta różność, to poróżnienie jest chyba nieco inne.
Oczywiście różnice mogą istnieć. To jest jakby naturalny stan społeczeństwa, że każdy ma różne zdanie na inny temat, ale chodzi głównie o tą możliwość i zdolność do konwersacji, do tego, żeby rozwiązywać jakiś spór, żeby dbać o fakty, a fikcje i jakieś swoje poglądy, czasami abstrakcyjne, czasami niezbyt dobrze wpływające na dyskusję i na rozmowę, zostawić za drzwiami, gdy się rozmawia o prawdziwych problemach.
Pewno ważne jest to, aby mając różne poglądy, szukać wspólnych, dobrych rozwiązań i budować dobro naszej ojczyzny, budować dobro Polski. Posłuchajmy właściwie, co powiedzieli wrocławianie, przygotowana sonda przez Krzysztofa i Karolinę. Również miała na celu zbadać myślenie naszych radiosłuchaczy, ale także i wielu przypadkowo spotkanych przechodniów na ulicach miasta Wrocławia. Zatem pierwsza sonda, w której pytano o to, czy Polacy są podzieleni.
Według mnie tak. Polityczny chyba tylko. No w rodzinie też. No ale to nie polityczny, tylko raczej taki materialny. Nie wiem, za dobrze chyba już ludzie mają.
Tak, wszędzie, tam gdzie ludzie rozmawiają i się nie słuchają wzajemnie. I chcą przekonać wszystkich do swojej racji, a nie słuchają innych. I widzą tylko to, co ich różni, a nie widzą tego, co ich różni. Takich miejscach, gdzie ludzie widzą się po długim czasie i nie mają o czym ze sobą rozmawiać. I wtedy rozmawiają o radykalnych rzeczach i zaczynają się kłócić.
Nie, wcale tak nie uważam. A dlaczego miałoby być?
Bardzo podzielone. Po prostu no, niepotrzebne te dyskusje wszystkie. Weźmy się do roboty, a nie dyskutujmy. I te dyskusje powodują, że właśnie ludzie się kłócą. A te wszystkie kłótnie to naprawdę są niepotrzebne. Także ja mówię, więcej pracy, a mniej gadania.
Tak, uważam, że jest. Wydaje mi się, że jest podzielone według tej linii koalicja-opozycja. No są jakieś dwa nurty, tak to nazwijmy, w tej polityce. I ten podział zależy od tego, od powiedzmy dwóch. Ludzie popierają albo PiS, albo PO. I według tego jakoś to jest ta linia podziału. Wystarczy porozmawiać i to słychać, nie wiem, na ulicach, w tramwajach, wystarczy poczytać i bardzo skrajne są te poglądy. Jeśli się wejdzie na jakiś portal, powiedzmy, koalicyjny, no to widać zupełnie skrajne opinie. Jak się wejdzie na portal opozycyjny, no to widać zupełnie skrajne, to też słychać. Mało jest takiego głosu, powiedzmy, gdzieś pomiędzy.
A ja myślę, że jest tu potrzebne powiedzieć, że państwo polskie jest bardzo religijne. I pan prezydent, i pani premier mają fundament religijny, a to jest bardzo ważna sprawa dla Polaków. A myślę, że to dziękować Panu Bogu za tych państw, które są więdzącymi tego polskiego państwa?
No, na pewno każde państwo ma podziały polityczne, każde państwo ma podziały etniczne, nie ma państwa jednolitego. No chociażby w polityce,
no tak, uważam. Główne podziały są na tle politycznym albo na tle religijnym, co się niestety w Polsce też łączy. No wszędzie widzimy generalnie.
Wszędzie, tak? Jak się rozmawia, to po prostu to słychać. W mediach, wszędzie.
To jest wyznania, czy też jaką partię polityczną uważa za najlepszą, determinuje od razu całego człowieka według Polaków. No bo jednak jest to przypisywane do pewnych cech charakteru i do tego, według jakich zasad się żyje i jakich osób się słucha chętnie. No i takie osoby od razu określają się, wrzucają się do jakiejś grupy, co nie podoba się innej grupie, która jest za innym kandydatem, czy też w opozycji religijnej.
Tak wygląda nasze społeczeństwo polskie roku 2017. Jesteśmy podzieleni. Wiele różnic, które zostały zauważone, to te różnice naturalne, ale niektóre z nich to różnice, które przyszły wraz z nowym frontem politycznym, partyjnym. Jest w nich jakieś niebezpieczeństwo? Dostrzegamy to?
Niebezpieczeństwo istnieje wtedy, kiedy właśnie, tak jak jeden z respondentów odpowiedział, ludzie nie słuchają się nawzajem i zamiast szanować się w dyskusji, to zwalczają te poglądy, z którymi się nie zgadzają i brak nam takiej otwartości na to, że ktoś może inaczej myśleć.
Bo ci, którzy mają władzę, mogą i do tego mają prawo, mogą sprawować ją w pełni. Ale też pewno dobrze, żeby byli zasłuchani w poglądy, też w intencje innych ludzi, żeby szukali razem porozumienia.
Właśnie dlatego nie zgodziłbym się jedną z odpowiadających w tej sądzie, bo powiedziała, żeby ci, którzy mają się wziąć do roboty, wzięli się do roboty, a nie dyskutowali. I uważam, że to jest jakby bardzo powierzchowne przedstawienie problemu.
To znaczy pracować na pewno trzeba dużo.
Oczywiście, ale też musimy znaleźć czas na rozmowę, musimy też dojść do pewnych wniosków, bo bez planu nie jesteśmy w stanie dobrze i efektywnie pracować.
I bez wyjaśnienia tego, co nas niepokoi i co nas różni, bo czasami...
I co nas łączy.
I co nas łączy, to tak, tak bardzo ważne. Tak różnimy się na arenie narodowej, politycznej dzisiaj, a posłuchajmy, jakie różnice dotykają naszego kościoła, wspólnoty kościoła katolickiego we Wrocławiu i w Polsce.
No myślę, że nie. To znaczy, dlaczego ma być podzielony? Bo przecież jest w jednośle, że nie powinien być podzielony. Ale to są ludzie też tak jak my. Też są słabi, też są grzeszni. To normalne. Ale wszystko chyba będzie dobrze.
Nie wiem, nie zauważam. Ale być może. No Kościół jest odzwierciedleniem społeczeństwa. Jeśli społeczeństwo jest podzielone, no to Kościół też nie jest monolitem.
Podzielone to mogą być poglądy poszczególnych ludzi, ale sam Kościół chyba nie. Ja tego nie widzę.
Jedni mówią, że Kościół się nie wtrąca, drudzy mówią, że powinien się wtrącać. I też te informacje są po prostu różne. A mnie się wydaje, że dlaczego nieraz młodzi lubią rozmawiać z księdzem? Po prostu trzeba też rozmawiać, ale na zasadzie takiej, co zrobić, żeby było lepiej. A nie, albo ten jest taki, albo ten jest taki, a ten to powiedział, a ten tamto powiedział. No mamy demokrację, możemy sobie mówić, ale żeby te słowa były takie budujące, a nie właśnie prowokujące do kłótni. Powinniśmy słuchać wszystkich i wyrabiać sobie opinię, a nie ganić jednych, a chwalić drugich. Ja słucham jednej stacji, drugiej stacji i porównuje. Prawda leży po środku i trzeba szukać tą prawdy i dążyć do tego, żeby ta prawda budowała zgodę.
Na pewno jest jakiś podział, ja go osobiście nie zauważam i też wydaje mi się, że mało w kościele jako osoba wierząca mało zauważam to w trakcie liturgii powiedzmy i wydaje mi się, że to jest dobre zjawisko, że ten kościół jakoś spaja i jest ponad tym. Być może hierarchia jest jakoś podzielona, ale ja tego nie zauważam. Myślę, że zawsze były te podziały i że tak zawsze będzie, że no właśnie jest to Kościół Jezusa Chrystusa, ale po ludzku zawsze te podziały będą.
Ja myślę, że nie. Ma wszystkich biskupów, ma Uniwersytet w Lublinie, papieski Widal tutaj w Wrocławiu i ja myślę, że nie ma tego podzielonego kościela tutaj w Polsce.
Wewnętrznie myślę, że nie. W Polsce akurat nie. Wydaje mi się, że nie. Nie, jako ludzi myślę, że nie jest podzielony w żadnym wypadku. Myślę, że jest jednolity. Jeżeli nie mówimy o kwestiach organizacyjnych kościoła ze strony księży, ponieważ każdy kościół funkcjonuje jednak nieco inaczej i księża mają bardzo duże pole manewru, poszczególni w poszczególnych parafiach kościołach. Jeżeli nie mówimy o tym, to myślę, że kościół w Polsce jest jednolity.
Kościół w Polsce jest jednolity. Takie odpowiedzi mogliśmy usłyszeć. Czy tak rzeczywiście jest? Niektórzy wyrażali swoje niepokoje i zauważali, że jednak istnieje jakaś linia, która delikatnie nas różni i oddziela.
Pewnie tak, pewnie istnieje. Jednakże ja zwróciłam uwagę na inny pogląd respondenta, który stwierdził, że Kościół tak czy siak nas spaja i jest ponad wszelkimi podziałami. I właśnie najpiękniejsze jest to, że w tej wspólnocie Kościoła są elementy, które zawsze nas łączą, które są stałe, bo to jest Kościół Jezusa Chrystusa i zawsze te najważniejsze rzeczy, jak sakramenty, zawsze będą takie same wszędzie.
Jednakże widzimy, kiedy rozmawiamy z niektórymi młodymi ludźmi, widzimy, co im się w Kościele nie podoba. Zadając to pytanie, co wam się nie podoba w Kościele, na przykład niektórych drażni to, że Kościół bardzo wyraźnie, przynajmniej jakaś część Kościoła katolickiego opowiada się za jakąś grupą, partią polityczną, zaprasza tych ludzi w swoją przestrzeń, choćby i medialną, gdzie można mieć takie wrażenie, że Kościół utożsamia się z grupą partyjną, polityczną, co niepokoi, co z jednej strony niektórych od Kościoła jest w stanie odciągnąć i jest w stanie zaburzyć tą jedność, a nie podtrzymać.
Jest to niezdrowe, bo może to wyglądać tak, jakby właśnie ta partia albo organizacja, którą faworyzuje Kościół, jakby przejęła samą instytucję i wiernych i jakby starała się zagarnąć i zwerbować do swojego obozu, do swojej partii czy swojej ideologii właśnie tą grupę wierzących, co jest nieuczciwym zagraniem.
Ale z drugiej strony może Kościół też nie opowiada się za konkretną partią, tylko za konkretnymi wartościami, które dana partia, dana frakcja wyznaje. I właśnie to nie jest taki podział typowo polityczny, ale ze względu na te wartości, które Kościół promuje i od zawsze je będzie promował.
Pozostańcie razem z nami. Audycja Trudne Sprawy Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Dzisiaj temat, czy jedność Polski zależy od jedności Kościoła. Przed chwilą staraliśmy się odkryć to, czy Polska jest zjednoczona. Tak jak widzimy, jest wiele podziałów. Różnimy się na wielu płaszczyznach. Niejednokrotnie wchodzimy w przestrzeń agresji, nienawiści wobec siebie. Chcieliśmy też popatrzeć na Kościół, którego natura jest taka, aby być jednym. Bywa też tak w Kościele, że brakuje nam jedności, ale Kościół jest siłą poprzez jedność, o którą apelował i którą zaprogramował dla nas Jezus Chrystus. Pozostańcie razem z nami. Za chwilę pierwsza rozmowa z ekspertem. Przeniesiemy się aż do Lublina, do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Będzie nim doktor habilitowany Robert Kozyrski. A teraz kolejny polski utwór zespołu Tilaw, Marsz. Marsze zbliżają się do siebie. Kto wyceluje pierwszy? Nie wiem, ja idę z boku. Pomniki milczą nieruchome. Dotrzyma kroku. Wasze czerepy są szalone. To płonie, to płonie, to płonie okrągły stół Tilaw.
Nowoczesny marsz ulicą miasta, które znasz. Ja idę z boku, ta moherowa banda, dotrzymam kroku, ta inkwizycja czarna. Hello, hello, przyłącz do nas się teraz. Hello, hello, bo Europa umiera,
stoję z boku. My nie wpuścimy tu, zarazy dotrzymam kroku. Wara od ołtarzy. Hello, hello, przyłącz do nas się teraz. Hello, hello, prawdziwa Polska umiera. Hello, hello, przyłącz do nas się teraz. Hello, hello.
Czy jedność Polski zależy od jedności Kościoła? Słuchają Państwo Trudne Sprawy. Mamy już połączenie z naszym pierwszym ekspertem. Jest nim doktor habilitowany Robert Kozyrski, adiunkt Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na Wydziale Nauk Humanistycznych w Ośrodku Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce. Dobry wieczór, szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże, dobry wieczór, witam księdza, witam wszystkich słuchaczy.
Panie Robercie, temat trudny, tak jak zawsze w naszej audycji. Chcemy połączyć te dwie wspólnoty, dwie grupy, choć możemy powiedzieć, że to jedna wspólnota, jedna grupa, więc społeczność polską i z Polski i społeczność Kościoła katolickiego. Zastanawiamy się nad tym, jakie zależności mogą obowiązywać i czy rzeczywiście Kościół może wpływać na większe zjednoczenie Polaków.
A przede wszystkim dziękuję za zaproszenie mnie do audycji. Ja na wstępie swojego wystąpienia chciałem tutaj przytoczyć słowa papieża Franciszka, który powiedział mniej więcej z tymi słowy, że dobry katolik miesza się do polityki, a unikanie polityki jest tutaj niekatolickie. Więc odnosząc się do tego problemu, no, należałoby spojrzeć na to szerzej, myślę, że nawet historycznie. I proszę zauważyć, że wzajemne relacje między Kościołem a państwem są obecne właściwie od początków istnienia państwa polskiego. To Kościół zbudował państwo, a zarazem państwo wspierało Kościół. To duchowni stanowili jakby ten trzon administracji państwowej, która tworzyła państwo polskie, która rozwijała państwo polskie. To duchowni prowadzili kancelarie królewskie, to wreszcie Kościół prowadził szpitale, przytułki, szkoły i uniwersytety. To wreszcie Kościół prowadził instytucje, których dzisiaj no, nawet nie wiemy, że one pochodzą, jakby wiążą się z tym środowiskiem kościelnym. Mam tu na myśli przede wszystkim instytucje banków, instytucje notariatów. To duchowni spisywali testamenty, będąc obecni przy łóżkach umierających osób. Jego rola, jego oddziaływanie była bardzo, bardzo, bardzo duża i ogromna, aż mniej więcej do okresu oświecenia. No, kiedy Kościół stanął w opozycji i tutaj niestety to bardzo mocno zostało podkreślone na Soborze Watykańskim II, ten XIX wiek, to był wiek przegrany dla Kościoła. Kościół jakby zaczął się zamykać, budować własną enklawę katolików, ale Jan XXIII, otwierając Sobór Watykański II, tutaj stwierdził tak bardzo mocno, że potrzebna jest zmiana dawkowania leków, że jednak nie zamykajmy się na tą politykę, nie zamykajmy się na świat współczesny, czyli mniej takiej arogancji, czy też mniej potępienia, a więcej lekarstwa miłosierdzia. I tu się zmieniła całkowicie optyka patrzenia Kościoła, powstawały, zaczęły partie chrześcijańskie, demokracje, które są obecne w wielu państwach europejskich. Także ta laickość państwa, która jest obecna w Europie, w Unii Europejskiej, wcale nie wyklucza udziału partii chrześcijańskich, partii o rodowodzie chrześcijańskim, nie tylko katolickim, w życiu politycznym państwa.
Widzimy, jak wielkie znaczenie i jak ważny jest Kościół i był Kościół w budowaniu państwowości polskiej i tej narodowej i jak ogromną rolę odgrywał. Ale kiedy patrzymy na to dzisiejsze podwórko, kiedy patrzymy dzisiaj na Kościół, gdzieś rysuje się jakaś, może nie taka bardzo ostra, gruba linia podziału, ale niektórzy mówią o Kościele krakowskim, o Kościele toruńskim. Ludzie młodzi nie lubią, kiedy Kościół włącza się i opowiada za jakimś politykiem, kiedy go zaprasza, kiedy nagłaśnia jego obecność. Jest jakaś rozbieżność, jest brak jedności. To wpływa też na brak jedności Polski.
No, w moim przekonaniu jest to problem sztucznie wykreowany. Nie ma kościoła krakowskiego ani toruńskiego. Jest jeden kościół, jest jeden pasterz i jest jedna owczarnia, tak jak uczy nas, prawda, Pismo Święte. A myślę, że tutaj też do głosu dochodzi pewna ułomność, ułomna natura ludzka. Proszę zauważyć, że wśród wielu problemów społecznych, o których się dyskutuje w Polsce, które są jakby na tapecie tego życia społecznego, ale też politycznego. Mam tu chociażby na myśli ustawę antyaborcyjną. To wielu katolików, wielu chrześcijan, ale też mniej czy bardziej wierzących występuje, bądź po obu stronach tej barykady toczące się dyskusje na temat albo zaostrzenia, bądź liberalizacji. Myślę, że tutaj sztucznie wykorzystuje się tego typu kwestie, bardzo ważne przecież, bardzo ważne do walki politycznej. I to, co mnie uderza we współczesnej scenie politycznej, której jestem takim obserwatorem, to wydaje mi się, że wielu parlamentarzystów idzie do tego parlamentu właśnie z hasłami na ustach takiej religii, Boga i ojczyzny, ale bardzo szybko o nich zapomina. No i to niestety świadczy nie najlepiej o tych osobach i o tych naszych przedstawicielach.
To ważne, żebyśmy pielęgnowali nasze wartości chrześcijańskie, żebyśmy wdrażali je w życie społeczne, narodowe. Czy czasami to nie jest tak, że brakuje nam takiego wspólnego, dojrzałego dialogu? Bo to, że niektórzy mają inne poglądy, to normalne, ale czasami można odnosić dzisiaj takie wrażenie i może to jest właśnie to wrażenie, a może jest to też rzeczywistość, że ta rozbieżność w Kościele i w państwie polskim polega na tym, że wartości chrześcijańskie są stawiane w sposób bardzo radykalny, otwarty, stanowczy, bez dialogu.
No, ja przypomnę tylko, że te kwestie reguluje zarówno konstytucja, której 20. rocznicę uchwalenia obchodziliśmy wczoraj, jak i zawarty 4 lata wcześniej, w 1993 roku, konkordat. I w wielu środowiskach i w wielu opiniotwórczych nawet mediach pojawia się właśnie to stwierdzenie takiego rozdziału Kościoła od państwa i jakiejś świeckości państwa. Ale Konstytucja w swoim artykule 25 wcale nie mówi o świeckości państwa, no, tylko mówi o bezstronności, prawda, religijnej, dopuszczając istnienie symboli religijnych w przestrzeni w życiu publicznym. I zupełnie niezrozumiałe jest odrzucanie tego typu symboliki. A wracając do takiego dialogu wspólnego. Bardzo często to, co najgorsze w polityce, ale też pojawia się w Kościele, to pewna radykalizacja postaw. Radykalizacja postaw, poglądów, ale uważam, że to nie jest droga właściwa do osiągnięcia jakiegoś wspólnego konsensusu, którym powinno być dobro wspólne zarówno państwa, jak i obywateli. Tu na myśl przychodzi mi od razu list świętego Jakuba, który mówi, że jeśli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest spadna. No i właśnie z tym tego typu takimi tendencjami mamy współcześnie do czynienia.
Panie doktorze, na koniec, gdyby pan miał nam doradzić, powiedzieć, co powinniśmy jako członkowie Kościoła katolickiego dzisiaj robić, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, aby nasza postawa wpływała na jeszcze lepsze zjednoczenie Polaków w tej dzisiaj trudnej, nieraz bardzo podzielonej rzeczywistości?
Ja chciałbym zwrócić tutaj przede wszystkim uwagę na pewną zasadę. A więc w moim przekonaniu, badając to zjawisko, badając ten kontekst historyczny, uważam, że zarówno Kościół, rozumiany szeroko jako duchowni i świeccy, ale jak też i państwo, powinny te dwie instytucje współdziałać dla dobra powszechnego Polaka. Tak się niestety nie dzieje, albo przynajmniej nie dzieje się zawsze. Poza tym, obserwując współczesny świat, współczesną scenę polityczną, jak i społeczeństwo polskie, no jednak w tym takim duchu humanizmu chrześcijańskiego zalecałbym więcej tolerancji, więcej zrozumienia dla odmiennego stanowiska, bo tu nie chodzi o to, żeby stanąć i wykrzyczeć swoje zdanie i powiedzieć tylko moja jest prawda, ale też starać się zrozumieć. Zresztą z tego wypływa też koncepcja demokracji. No przecież demokracja nie opiera się tylko na woli większości, ale również na poszanowaniu praw ludzi odmiennie myślących, a w tym akurat przedziale zarówno stanowisko Kościoła, jak i stanowisko państwa, rozumianego jako demokratyczny system prawa, no jest wspólne.
Bardzo dziękujemy i życzymy dobrej, spokojnej nocy. Szczęść Boże.
Dziękuję uprzejmie, szczęść Boże.
Przypomnę, że naszym gościem był doktor habilitowany Robert Kozyrski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pozostańcie razem z nami. Minęła godzina 22. Tu Radio Rodzina, audycja Grupy Radiowej Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Temat, czy jedność Polski zależy od jedności Kościoła. A po piosence będziemy kontynuować i zaprosimy naszego drugiego eksperta. Będzie nim ojciec Maciej Zięba. A teraz utwór zespołu Mysłowic, Nienawiść. Nie wierz nigdy nie w tych, co ciągle udają i ciągle uśmiechają się. Nie wierz nigdy nie w to niebo, które zawsze niebieskie jest. We'll be right back. chce zabić, chce zniszczyć, chce zniewolić nienawiść. Ja też. Nienawiść to ta cecha, ta sytuacja, która może panować między ludźmi skłóconymi. Mówimy dzisiaj o jedności, mówimy o jedności Kościoła, ale także i o tym, jak ta jedność może wpływać na jedność Polski, naszego narodu. O tej zależności, która jak najbardziej może mieć wielkie znaczenie, bo jedność Kościoła, jedność członków Kościoła katolickiego to większa, można powiedzieć, silniejsza jedność narodu polskiego. Jakie znaczenie, jaką wartość ma jedność narodu, także narodu polskiego? Co mamy dzięki tej jedności?
Dzięki jedności jesteśmy przede wszystkim w stanie jakkolwiek działać i funkcjonować, nie tylko na przestrzeni takiej, że nie zagryzamy siebie nawzajem, ale na takiej, że potrafimy coś stworzyć i współdziałać.
Właśnie to, co mówi Kasper, jedność buduje, a podziały tylko nas różnią. I są takie destrukcyjne.
Kiedy spoglądamy na historię Polski, ale także innych narodów, szczególnie dzisiaj to też bywa bardzo aktywne, to jednym z takich działań wojennych związanych z oddziaływaniem psychologicznym jest to, aby osłabić jedność narodu. I dzisiaj przestrzeń internetu daje ku temu bardzo wiele możliwości oddziaływania na ludzi, skłócania ich tylko po to, aby w celach militarnych ten naród był łatwo podatny, aby był słabo zespolony ze sobą, aby był właśnie łatwy do zdobycia.
Myślę, że nawet jeśli istnieją ludzie, którzy zajmują się czymś takim, czyli skłócają naród albo jakąś daną grupę społeczną, to tak naprawdę nie trzeba dużo, żeby to zrobić. Wystarczy jeden mały impuls, jeden mały obrazek, jeden mały tekst i ludzie sami zaczną się zagryzać.
Jaka jest jeszcze wartość jedności dla życia społecznego? Dzięki jedności mamy pokój przecież, mamy bezpieczeństwo, mamy również, możemy powiedzieć, bardziej szczęśliwe życie, kiedy jesteśmy bliżej siebie, kiedy rozmawiamy, kiedy szanujemy siebie, kiedy szukamy nie kłótni, nienawiści, ale porozumienia i jedności.
Tak, właśnie jedność jest takim trochę abstrakcyjnym bytem, który nie istnieje w rzeczywistości i raczej nie jest do końca osiągalny, żeby w 100% być w tej jedności, ale...
Czy możemy powiedzieć, im więcej jedności, tym lepiej?
Tak, bo my dążymy do tej jedności i właśnie o to chodzi, że my powinniśmy dążyć do jedności i w ten sposób jakoś zyskiwać ją, ale nigdy nie będzie w 100% takiego czegoś jak jedność, która funkcjonuje.
Jesteśmy ograniczeni swoim własnym człowieczeństwem.
Jesteśmy obciążeni grzechem pierworodnym, który gdzieś zaburzył w naszej naturze to dążenie, przebywanie w jedności i życie jednością. Mamy już połączenie z naszym drugim ekspertem. Bardzo nam miło. Witamy we Wrocławiu w Radio Rodzina ojca Macieja Ziębę, dominikanina, teologa, filozofa, publicystę, byłego prowincjała polskiej prowincji Dominikanów. Po raz kolejny szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Ojcze, temat, czy jedność Polski zależy od jedności Kościoła. Taka zależność dla Polaków na pewno wyjątkowa, ale bardzo trudna.
Znaczy nie, no, bardzo ważna, bo bardzo głęboko o jedności. Jak mówimy jeden Kościół, to nie chodzi tylko, że nie ma innych, bo Kościół ma tą swoją właśnie świętość i katolickość, ale jeden właśnie to jakoś zjednoczony wokół Chrystusa, przez Chrystusa. Więc to jest po pierwsze wymóg katolicki, żebyśmy troszczyli się o jedność w wielości. A z tego płynie oczywiście i na przykład takie doświadczenie Solidarności, w którym uczestniczyłem w młodym wieku, to właśnie było doświadczenie tej jedności w wielości, gdzie bardzo różni ludzie mogli się znaleźć i budowaliśmy jedność wokół pewnych wartości. Więc to Kościół ma być tym zaczynem. Nawet Sobór taki używa takiej formy germen unitatis, zasiew jedności. Kościół powinien być zasiewem jedności. Jeśli właśnie idziemy podzieleni, skłóceni do Komunii Świętej, to jakoś jest coś fałszywego w tym. Więc jest to, myślę, teologicznie ważne zadanie, duszpastersko ważne zadanie i egzystencjalnie chrześcijańsko ważne zadanie, żebyśmy pracowali nad budowaniem jedności.
No tak chciał Chrystus, Ojcze spraw, aby byli jedno. Ale kiedy patrzymy na nasze dzisiejsze podwórko Polska 2017 i patrzymy na Kościół, czy możemy ze spokojem powiedzieć, że rzeczywiście Kościół oddziaływuje w pełni na polski naród i przyczynia się do jego zjednoczenia?
Znaczy, no w pełni to wiadomo, że zawsze będziemy jakoś niedoskonali, ale musi być taka duża, świadoma wola, zwłaszcza nas księży, nas kapłanów, żeby jakoś głęboko jednoczyć. I myślę, że jest tego mało, że nie mamy tego poczucia właśnie. Pan Jezus wyraźnie mówi, aby byli jedno, ale to też więcej dodaje, to jest ten znak wiarygodności, prawda? To znaczy mówi, to jest znak wiarygodności, żeby świat poznał, żeś ty mnie posłał. I jesteśmy jakoś niewiarygodni, jeżeli Chrystus właśnie widzi nas podzielonych i jesteśmy skłóceni.
Ojcze,
to, to jest ważne zadanie pastorskie, ważne zadanie pastoralne, ale nie tylko księży, oczywiście wszystkich nas.
Na co
wszystkich wierzących, wszystkich ochrzczonych w Polsce.
Na co powinniśmy przede wszystkim zwracać uwagę dzisiaj w Kościele, abyśmy promieniowali tym duchem jedności, szczególnie na tych, którzy są zobojętniali wobec Chrystusa, którzy są może nieco wrogo nastawieni, tak aby...
Ja mam taki przykład takiej bardzo trudnej lekcji, której udzielił święty Jan XXIII, kiedy jeszcze był nuncjuszem we Francji po wojnie i tam przewodniczący parlamentu był z takiej partii antykatolickiej, antychrześcijańskiej, wściekle antychrześcijańskiej. Dużo bardziej agresywna to Francja niż te wszystkie nasze jakieś agresywności wobec Kościoła. I nuncjusz właśnie zaprosił wszystkich przedstawicieli parlamentu tam na jakieś przyjęcie i tamten taki przedsztywny i niemiły, a nuncjusz mówi: panie marszałku, prawda, w sensie parlamentu, no cóż nas dzieli, poglądy, przecież przyzna pan, że to nie jest tak dużo. I ten się uśmiechnął i potem po latach wyznał, że to na nim zrobiło wielkie wrażenie i działał nuncjusza, który jednoczył, który właśnie nie boczył się, nie był jakiś agresywny. I nałożył śmierci się nawrócił. I to było takie poziom najważniejsze. Czy może już chory poważnie, może nie na samym morzu śmierci, ale już jako starszy pan. I mówi, że bez tego wydarzenia, bez tego incydentu, to właśnie, który wtedy Giuseppe Roncalli, Agniero Giuseppe Roncalli, właśnie nuncjusz apostolski, później święty Jan XXIII, bez tego takiego otwarcia, tego gestu wyciągniętej dłoni, to on by nie odkrył Chrystusa. Więc musimy o tym pamiętać. Oczywiście trzeba też świętości Jana XXIII, żeby tak umieć z taką prostotą podejść, ale właśnie naszym zadaniem jest jednak pewna wielkoduszność, tak uczy Ewangelia po prostu, i a nie wet za wet, prawda, nie oko za oko, ząb za ząb. Jest pewna wielkoduszność i właśnie takie też no, poczucie, że czasami musimy być z takim, któremu się sprzeciwiają. To nie możemy się złościć, że nas nie chwalą, że nas nie doceniają, że są wobec nas nieprzyjemni, no bo to był los Chrystusa Pana. No, taki los też jest udziałem tych, którzy głoszą Ewangelię, którzy są świadkami Ewangelii. Jakby nas głaskano, to by znaczyło, że coś jest podejrzanego tak naprawdę.
Bycie wielkodusznym to bardzo trudne zadanie, ale ważne. Tak jak słyszymy, konieczne, żebyśmy byli bliżej siebie, żebyśmy budowali tę jedność. Jednakże jest jakaś taka linia w polskim kościele, która gdzieś pokazuje, że nieco się różnimy, że młode pokolenie denerwuje i osłabia też duchowo to, że starsza część Kościoła być może opowiada się po jakiejś stronie jakiejś partii i tą partię promuje w przestrzeni Kościoła. To niepokojące. To nie buduje jedności. To wręcz przeciwnie zniechęca.
Im bardziej Kościół, to jest osobna sprawa, wiąże się jakiś, czy ludzie Kościoła, część ludzi Kościoła, ale wiąże się z polityką, w sensie takim właśnie uprawiania już konkretnej partii, konkretnych ludzi uprawiających politykę, ich wspierania i tak dalej, to tym bardziej zawsze Kościół ponosi straty na dłuższą metę. Może mieć lokalne na chwilę zyski, ale zwłaszcza właśnie dla młodych, wyczulonych. Ale też cała historia 2000 lat pokazuje, wszystkie takie jakieś alianse tronu z ołtarzem są bardzo złe dla Kościoła, koniec. wszystkie, zawsze. I to jest zasada i taka też jest nauczanie społeczne Kościoła, który wykłada mi. I tak jest też, mówi uchwała synodu, soboru, synodu polskiego, ogólnopolskiego, prawda, i tak dalej. To nauczanie Jana Pawła całe, no bardzo wyraźnie o tym mówią, więc my musimy pewien dystans do polityki i ludzi uczyć dystansu do polityki, bo ja właśnie też mówię, że ani partia X, ani partia Y, ani partia Z was nie zbawi. Chrystus nas zbawił. Polityka jest ważną częścią ludzkiej aktywności, ale też nie najważniejszą. My właśnie za bardzo wierzymy, że ta polityka jest tak strasznie ważna, że to wszystko załatwi. Nie załatwi, obiecują dużo, a potem okazuje się, że tak dużo zrobić nie mogą, no bo są ograniczone możliwości, po prostu ci różni politycy różnych maści.
Szczególnie, właśnie, szczególnie w tej przestrzeni.
Ludzie, bo ludzie się bardzo spowiadają właśnie z tego. Dzisiaj rzeczywiście, że właśnie nie znoszą tych polityków, że wykinają polityków. Jedni partie A, a drudzy partie B, prawda? A ja mówię, no to bez sensu, no właśnie, żeby tak się dzielić w rodzinach, zakładach pracy, wśród bliskich sobie osób. Coś bardzo jakoś niedobrego. Diabeł jest ten, który rozszczepia. Diabolo, dia jest tym momentem rozszczepiania. A Chrystus jest ten, który łączy, który jednoczy ponad wszystkimi podziałami.
Bo wydaje się nam chyba coraz mocniej, że jeżeli wprowadzimy jakieś zasady moralne odpowiadające wartościom chrześcijańskim w politykę, w prawo, to problem będzie rozwiązany, ale to chyba nie jest do końca racja.
Znaczy nie da się tak prosto przełożyć i każda z partii pokazuje właśnie, że się nie da prosto przełożyć, że wcale tam jedna obiecywała, że coś zrobi i nie zrobiła albo się wycofała, a druga mówiła, że nie zrobiła, zrobiła coś tam. Nie da się ich prosto znowu przełożyć. A taki zewnętrzny wyraz, to często mówię, w dokumencie, który jakiś się przygotowuje czy podpisuje, nie musi być wcale z przodu bardzo dużo takich pobożnych zakręć. Ważne jest, żeby one promowały dobro wspólne, solidarność i pomocniczość. Pewną antropologię, która się w tym wiąże. A właśnie można czasami mieć dużo takich pobożnych wezwań, a potem mieć dokument, który nie jest wcale chrześcijański. Można mieć mniej tych wezwań, a chrześcijańską treść w środku. Więc nie możemy tak po wierzchu iść po prostu właśnie. I tak myślę, że taki prosty sposób, że się przełoży. Właśnie, bo też w demokratycznym ustroju najważniejszą rzeczą jest zmiana nastawienia ludzi, zmiana myślenia ludzi. To jest podstawa. I prawo, które się uchwala, musi być akceptowane. Przynajmniej przez większość ludzi oczywiście, nie wszyscy, nie całkiem, nie zawsze, ale jednak musi mieć jakąś powszechną akceptację. Jak ono jest powszechnie nieakceptowane, to ono będzie powszechnie omijane, mimo że ma nawet dobre założenia, dobre intencje i tak dalej. Więc właśnie chodzi nie wiara, zwłaszcza my w Kościele, w legislację, bo ona sama sobie nic nie rozwiąże, chociaż oczywiście ma swoje znaczenie, ale przemiana serc to jest nasz cel, to właśnie Wielki Post podkreśla. Przemiana serc, metanoja właśnie, zmiana myślenia, na bardziej ewangeliczne przekonanie ludzi, że mamy rację, bo mamy rację w tych różnych podstawowych tematach i sprawach.
I pewna to jest siła Kościoła, nasza siła, która może oddziaływać i promieniować na wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, aby byli bliżej siebie. Bardzo ojcze, dziękujemy za obecność w naszej audycji. Życzymy dobrej i spokojnej nocy. Przypomnę, że naszym gościem był ojciec
Maciej. Dziękuję. Dobrej nocy.
Zięba. Dobrej nocy. Szczęść Boże. Pozostańcie razem z nami. Trudne sprawy dzisiaj o jedności Polski, zależącej od jedności Kościoła. Teraz utwór Meli Koteluk. Pojednanie. Szukamy, czekamy, szukamy powrotu. Prawda zapada głęboko jak skarb. Pojednanie. Ciebie znak do ukrywania.
odzywać nic, boję się, że zniknie.
Czy jedność Polski zależy od jedności Kościoła w trudnych sprawach? Dzisiaj rozmawiamy na ten temat. Znany polski filozof, eseista, publicysta, prozaik, zmarły w 2009 roku, Leszek Kołakowski, mówił o jedności, w którą mamy wierzyć, jedności narodowej, jedności narodu polskiego, która powinna być jednością projektowaną. Nie zaś zawartą w doświadczeniu aktów historycznych zdarzeń, projektować jedność. Co to oznacza? To zadanie, to tak jakbyśmy mieli to zaprojektować, wykonać i pielęgnować.
To znaczy skupić się na tym, co jest teraz i w oparciu o to, co chcemy zdziałać razem, co chcemy osiągnąć, a chcemy osiągnąć dobre wspólne i to, żeby żyło nam się lepiej i na tym bazować i w ten sposób jakby łączyć się ze swoim narodem, a nie na podstawie tego, co się wydarzyło, tego, co było, na jakiej ziemi mieszkamy, czy z jakich domów pochodzimy.
Możemy też patrzeć na to, że możemy wyciągać kolejne teczki, możemy analizować historię kolejnych Polaków, wytykać im to, że gdzieś ktoś coś zrobił, czy robił. Prawda na pewno jest ważna do odkrycia i do określenia, ale nie można tym żyć, nie można tego pielęgnować, nie można tego rozpalać, bo to nie będzie budowało jedności. Jedność trzeba zatem mądrze zaprojektować i wdrażać w codzienne życie. Nasza trzecia sonda to pytanie, które zadaliśmy wrocławianom o to, czy rzeczywiście jedność Polski może być budowana i uzależniona od jedności Kościoła. Posłuchajmy.
Chyba nie. Myślę, że nie. No. Od nas samych przede wszystkim. Żebyśmy się mogli jakoś... Jak są jakieś kłopoty, to jesteśmy zawsze razem, ale jak jest za dobrze, to wtedy jest niedobrze.
Nie wiem, czy to jest tak wprost proporcjonalne. Mi się wydaje, że dobrze, żeby było dużo różnych głosów w Kościele. I żeby on ze sobą rozmawiał też wewnątrz.
Myślę, że nie zależy. No chyba od obywateli.
No bo jak tu będzie zgoda, taka naprawdę, to i w państwie jest zgoda, czy na odwrót. Tak mi się wydaje.
Chyba historia pokazuje, że jeśli to państwo jakoś nie było jedno, to mimo wszystko Kościół jakoś spajał ludzi.
Tak. Pismo Święte nam powie, aby wszyscy byli jedno. A to jest relacja od Boga do państwa i jest to taka ewangelizacja dla naszych serc, naszego tego wszystkiego, co jest dla państwa i co jest Kościoła.
Myślę, że Polska to jest dość katolicki kraj. Myślę, że ma to dużo wspólnego, ale na pewno nie... Nie w 100%, ale na pewno w dużej mierze państwo jako instytucja funkcjonuje współmiernie z Kościołem, więc jeżeli coś przeszkadza Kościołowi, również będzie to brane pod uwagę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie całego państwa. Tak mi się wydaje. Myślę, że Polska to jest bardzo katolickie państwo.
Nie, raczej nie.
Dzisiejsze politycy niewykluczone.
Jednak jedność państwa jest trochę uwarunkowana jednością polityczną, a obecne rządy są mocno jakby związane z Kościołem i państwo będzie jednością dla tych osób, które są na przykład w tym momencie głowami państwa. I to, ale wciąż jednak pozostaje, bo to jest bezpośrednio połączone, opozycja ta polityczna, która jakby nie za bardzo widzi autorytet Kościoła i ona przeciwia się zarówno tej władzy, jak i wierze. Więc...
Różne zależności i różne spostrzeżenia. Mówimy dzisiaj o tym, czy jedność Polski zależy od jedności Kościoła i dostrzegali nasi respondenci to, że rzeczywiście ta jedność w Kościele jest tak ważna dla jedności Kościoła. Święty Jan Paweł II, którego 12. rocznicę śmierci obchodziliśmy nie tak dawno, mówił wprost, zaznaczał i apelował między innymi w 1979 roku w czasie homilii na Jasnogórskim Szczycie. Mówił o tym, że jedność narodu ma być spoista dzięki sprawiedliwości i miłości, której potrzebuje naród. Ma być wewnątrz tego narodu, a nie ma być na zewnątrz. Potrzebujemy sprawiedliwości i miłości, bo to będzie budowało naszą jedność. Kiedy zadajemy sobie to pytanie, podsumowując dzisiejszą audycję, cóż możemy powiedzieć?
Podsumowując audycję, ja bym zwróciła uwagę na to, że Kościół przede wszystkim nas spaja, jest ponad podziałami, dlatego że jest zjednoczony przez Chrystusa i jest to jeden Kościół, zatem musimy mieć też pewien dystans do polityki i skupiać się na tym, co buduje, a nie to, co nas dzieli.
I ma ten potencjał przebaczania, to nauczanie, ale także i zadanie, które obowiązuje praktykujących katolików, choć niepokoi nas to, że spora część osób obojętnieje we wierze i oddala się od prawdy Ewangelii, ale głęboko wierzymy i widzimy wielką szansę nauczania Chrystusa i Kościoła na to, aby Polacy byli bliżej siebie. Podsumowując dzisiejszą audycję, pomyślmy jeszcze o słowach, które mówił papież, święty Jan Paweł II. To on, kiedy przemawiał w 1999 roku w Drohiczynie podczas nabożeństwa ekumenicznego, w swoim przemówieniu powiedział bardzo dobitnie: jesteśmy zatem wezwani, aby budować jedność. Obecna u początków życia Kościoła jedność nie może nigdy stracić swojej istotnej wartości. Jesteśmy wezwani do tego, aby budować jedność w Kościele, aby unikać takich postaw, takich zaangażowań, takich także powiązań z grupami politycznymi, partyjnymi, które będą burzyły naszą jedność. Jesteśmy wezwani do tego, aby budować jedność w Kościele i tę jedność zaszczepiać, zanosić do innych ludzi, do ludzi obojętnych, ludzi, którzy może są wrogo nastawieni do Kościoła, bo takie jest zadanie i tego pragnął Chrystus, aby wszyscy stanowili jedno, nie tylko w Kościele, aby wszyscy ludzie stanowili jedno, a więc żeby żyli w pokoju, żyli w bezpieczeństwie, żyli szczęśliwie. Audycja Trudne Sprawy już dobiegła do końca. Grupa radiowa Liceum Salezjańskiego. Żegna Państwa ksiądz Jerzy Babiak, przy konsolecie Tomasz Lewandowski, także Karolina Matusewicz i Kacper Słowik, uczniowie, absolwenci Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Zapraszamy na naszą kolejną audycję. To będzie już w maju, bodajże 15 maja, tak więc do usłyszenia i na koniec utwór, który zaśpiewa zespół Tilt. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czaił się ból. Widziałem twarze, miliony masek do milionów ról. Jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie normalnie i taką nadzieję na piękne, normalne życie w jedności Polaków i jedności w Kościele mamy i tego wszystkim życzymy. Dobrej i spokojnej nocy, zespół Tilt. Dobranoc.
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 Bogiem.
Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czaił się ból. Widziałem twarze, miliony twarzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało i ciągle chciał więcej. I wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić. Strach nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający
tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie. O, ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, wciąż było mało i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak, ciągle bolało, że ciągle jest tak.
Trudne sprawy. Audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia.